A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Oto fragment dzisiejszej perykopy, który chcielibyśmy uczynić przedmiotem naszej homiletycznej refleksji. Jan przybył pierwszy i patrząc w sposób logiczny na to wydarzenie, powinien wejść do grobu i zobaczyć nie tylko puste, nie tylko leżące płótna, ale także fakt, że nie ma Jezusa. Miał ku temu wszelkie prawo, bo to on jedyny z 12 był do końca przy Jezusie. On, jak słyszeliśmy we wprowadzeniu do Eucharystii, przyjął testament Jezusa. Ale zatrzymał się. Był młodszy od Piotra. Tradycja mówi, że prawdopodobnie to on właśnie był w Ogrodzicu, kiedy Pana Jezusa pojmano i uciekł tam nago, bo zostawił szatę ze strachu. To tylko tradycja. Ale powiedzmy, że tak było. Był z pewnością młodszy od Piotra i właściwie powinien zachować się tak logicznie, a jednak nie wszedł. Wykazał pewną pamięć. Pamięć z wydarzenia pod Cezareą Filipową, kiedy to Pan Jezus powiedział do Piotra: Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Już niedługo po tym wydarzeniu nad Jeziorem Galilejskim Jezus ponowi tę obietnicę dla Piotra po tym egzaminie, które znamy, czy miłujesz mnie bardziej aniżeli ty. I to jest przesłanie Jana obok tego, które jest jak gdyby wiodącym przesłaniem, jego teologia słowa. Na początku było słowo, co słyszeliśmy w południowej mszy świętej Dnia Bożego Narodzenia. Na początku było to słowo o Boga, który powiedział: Dabar, niech się stanie, stała się ziemia. A potem to słowo słane do człowieka było słowem dzieł stworzenia, słowem proroków, patriarchów, proroków, sędziów, ale oni nie pojęli. Lud nie zrozumiał słowa i dlatego Bóg ucieleśnił słowo, które stało się ciałem i stało się Jezusem Chrystusem, który jako ostatni gest, ostatnie słowo jest Boga, przyszło, aby powiedzieć o tym, o czym czytamy w listach janowych, że Bóg nas kocha. Ale dziś zatrzymajmy się na tym epizodzie, na który może mało zwracamy uwagę. Jan zachowuje hierarchię ważności. Drodzy bracia i siostry, wiele problemów życiowych, które nam się zdarzają, rodzą się właśnie z tego zaniechania hierarchii ważności. Wszyscy z nas, każdy z nas chce być tym pierwszym. Chce ujrzeć nie tylko leżące płótna, ale wejść do środka. Uważa siebie za najbardziej predestynowanego do tego właśnie faktu. I dlatego mamy wiele w życiu problemów, które by się nie zrodziły, gdybyśmy zachowali ową gradację. Pierwszym, który powinien być, to Bóg. Bóg w Jezusie Chrystusie obecniający się w życiu Kościoła. Gdybyśmy postawili Boga na pierwszym miejscu, z pewnością wiele spraw w życiu osobistym i rodzinnym by się szybko uporządkowało. Spróbujcie iść tokiem mojego myślenia. Bóg czasem wymaga heroicznego pierwszeństwa. Jak w tym wydarzeniu już dawno przeczytanym, kiedy to w jednym z miast amerykańskich młody chłopak skończył medycynę i w hotelu czekając na samolot, który miał następnego dnia, rozmawia telefonicznie z matką, która mówi, że ma już miejsce w klinice w jego rodzinnym mieście, a przygotowany jest także raut towarzyski, na którym będą czcili jego dyplom. Bardzo się tym ucieszył i entuzjastycznie przyjął tę wiadomość. Ale w ciszy pokoju hotelowego zaczął przeglądać foldery, które zwykle w pokojach hotelowych są, i odnalazł jeden, który go zastanowił. Był to rozpaczliwy apel, że w jednym z miast afrykańskich, w jednej z państw afrykańskich umierają ludzie, ponieważ nie ma lekarza. I bardzo się prosi, aby ktoś tam pojechał. I w tym momencie dokonało się owo przewartościowanie wartości i hierarchii w życiu tego człowieka, jak powiadam, heroiczne. Chwycił telefon, zadzwonił do mamy i powiedział, że on nigdzie nie przyjedzie już do domu, że jedzie do ośrodka misyjnego, w którym chce się przygotować na wyjazd na misję. Nie pomogły rozpaczliwe prośby matki. Jego decyzja była nieodwołalna. Autor tego reportażu, czy tego felietonu, który napisał, odwiedził tego młodego wówczas człowieka po latach na tej misji i zastał go tam jako starego, chorego na raka człowieka. Ale mimo tej choroby był ciągle aktywny, wprost nadaktywny. I mówi do niego, dlaczego tak się tutaj eksploatujesz, przecież jesteś chory. A on mówi, widzisz, ja nie wiem, kiedy tu pojawi się następny lekarz, a potrzeb jest tak wiele. Chcę, dopóki nie umrę, zaradzić tym najważniejszym potrzebom. Drodzy bracia i siostry, pewnie nikt z nas aż w taki heroiczny sposób nie został postawiony w sytuacji wyboru postawienia Boga na pierwszym miejscu. Ale to nie znaczy, że my mamy go trzymać gdzieś tam świątecznie w zakamarkach jak ozdoby choinkowe czy jakieś inne rekwizyty, które wyjmujemy na poszczególne święta czy uroczystości domowe. Spróbujmy sobie dzisiaj postawić pytanie. Każdego dnia wszak istnieje próba owej odpowiedzi, próby odpowiedzi na właściwe miejsce Boga w nas. Ilu z nas spowiada się, że nie odmawia rano pacierza, bo nie ma czasu? To nieprawda. Bo w seminarium uczono nas, że jeżeli w twoim życiu kapłańskim będzie się działo coś złego, wstawaj 15 minut wcześniej. Wstawajcie 5 minut wcześniej, aby nawet nie klękając, ale uczyniwszy znak krzyża i ucałując medali, w sercu powiedzieć Panu Bogu, że chcę być z tobą dzisiaj w tych sprawach, o których wiem. Czasem są to sprawy trudne. I o tych, które nie wiem, jakie mnie spotkają tego dnia. To trwa 20 sekund. Nie mamy czasu? Mamy. Ale po prostu nie mamy w sobie miłości i mentalności Jana, że Bóg powinien być na pierwszym miejscu. Mamy z tym wszyscy problem. To nie jest kwestia pouczania. Ja też mam z tym problem. Te 15 minut wcześniej bardzo porządkują nasz dzień, bo w tych 15 minutach stajemy za Bogiem. To On nas prowadzi. Dzień jest różny. Ojciec Święty Franciszek bardzo zachęca małżonków, aby właśnie wieczorem dokonali tego uporządkowania życia, żeby Bóg mógł się pojawić między nimi. Bo rozumiemy, że jeśli żyjemy w grzechu, jeśli zwłaszcza żyjemy w grzechu gniewu, nad którym zachodzi słońce, to wtedy Bóg nie może być obecny w tym grzechu naszym, zwłaszcza grzechu, który w sposób szczególny kwestionuje miłość, a przecież taka powinna cechować małżonka. Chociażby znak krzyża uczyniony na czole żony i męża z tymi słowami: przepraszam, to był niedobry dzień. Nie można go zakończyć tak, aby Chrystus nie mógł się pojawić między wami. To naprawdę nie jest kwestia czasu i ja nie jestem tego wzorem. To było przed kilku laty w Pawłosiowie. Było spotkanie kręgu domowego kościoła. Tam właściwie inicjowano taki nowy krąg, młody. I mężczyzna w moim wieku, może trochę młodszy, opowiada rzecz, która mnie po prostu zaintrygowała i zadziwiła. On mówi, że jest 10 lat w domowym kościele i o 10 lat za krótko. On każdego dnia po południu zjeżdżał z pola o 5, przebierał się, szedł na Eucharystię, a potem znowu się przebierał i jechał w pole. Ja mówię, proszę pana, ale to niemożliwe, są takie naglące prace. Proszę księdza, jak się jest na mszy, nie ma naglących prac. Bóg je prowadzi. Dzisiaj to taki rachunek sumienia. Słyszycie dzwony do tego kościoła. I to jest owo pierwsze miejsce dla Boga. Ja nie mówię, żeby codziennie, ale czasem jest tak, że macie wolny czas. Siedzicie przed telewizorem, wy młodzi czasem skajpujecie albo jesteście na jakichś Facebookach. Dzwonią. Znak. To naprawdę jest próba miejsca Boga w waszym życiu. Ja to mówię w sposób bardzo odpowiedzialny i bardzo osobisty. Ponieważ moje życie jest trochę podobne do waszego życia, bo nie mam tak jak ksiądz Tadeusz czy ksiądz Marcin parafii. Dla nich to jest po prostu konieczność bycia przy rodzinie, czyli przy was. Ja odprawiam rano mszę świętą i słyszę wieczorem w 5:30 dzwony do katedry wzywające na mszę. I zawsze je słyszę wtedy, kiedy mogę iść. To wymaga wysiłku. Mało tego. Przekonałem się, że moja obecność tam jest potrzebna. Zawsze trafi się jakiś penitent, który jakby chciał, no tak się to zdarza. Czyli jestem potrzebny. Popatrzcie, jak Bóg porządkuje moje kapłańskie życie. Jeśli jestem wierny i tak jak Jan, daję mu pierwszeństwo. Bo tak to co? Zostanę, coś tam przeglądnę, pewnie pogrzebię w internecie i zostaję taki sfrustrowany i wieczorem wiem, że nie był Bóg pierwszy. Że mój egoizm był pierwszy. Ta gradacja obecności i hierarchii porządkuje bardzo życie rodzinne. Starsi tutaj powiedzą i potwierdzą, jak łatwo nam było żyć. Mieliśmy oczywiście młodzieńcze wariacje, młodzieńcze pokusy, ale była świętość rodziców. Jak mówi Gibran, nasi rodzice nie są święci, ale przez nich objawiła się świętość Boga. Zobaczcie, Piotr był mało święty. Właściwie 3 razy zdradził Chrystusa. Mimo, że został tak uhonorowany. Ale Jan nie baczy na to. On baczy na to, że Jezus powiedział, ty jesteś Piotr, czyli skała. To jest principium. Rodzice to ci, którzy dali nam życie. Może czasem było ono trudne, ale dzisiaj masz swoją rodzinę, masz swoje dzieci. Dlatego, drodzy młodzi, słuchajcie swoich rodziców. Myśmy byli postawieni w rzeczywistości, gdzie to byli rzeczywiście święci rodzice. W każdy pierwszy piątek szliśmy, całując rodziców w rękę, przepraszając za grzechy. Nie byli święci, ale dziś mogę powiedzieć, że uratowali nas przed wieloma rzeczami, które byłyby dla nas zbyt dorosłe. Wy dzisiaj chcecie, drodzy młodzi, zdobywać świat, sądząc, że jesteście mądrzejsi. To sprawia najwięcej bólu w rodzinie. Mało się o tym mówi, że za zakłócenie owej hierarchii wartości osób bardzo boli rodzinę. I znowu przytoczę coś, co kiedyś w czasie rekolekcji spotkałem z ojcem się, który przyszedł, chciał porozmawiać. I taki, widać było, przybity, mówi: proszę księdza, szukam pracy i nie mogę jej znaleźć. Ale to jeszcze nie jest najtrudniejsze. Żona pracuje, jakoś dajemy sobie radę. Ale moje dwie córki, gimnazjalistki, nieustająco wytykają mi, mówiąc: ty jesteś jakiś nieudacznik. Inni rodzice, ojcowie potrafią załatwić sobie pracę, mają samochody, dzieci ich mają komputery, a my żyjemy jak żebracy, bo ty jesteś nieudacznik. Kto by powiedział swojemu ojcu raka, winien jest ognia piekielnego, mówi Pismo Święte. Drodzy młodzi, drodzy wszyscy, którzy jesteście dziećmi, brak szacunku dla rodziców owocuje tym, że nie wypracujecie szacunku dla siebie. Tak się to jakoś układa. Ja od lat obserwuję życie pewnej dzisiaj już 60-letniej kobiety, którą słyszałem jako 16-latkę, która warknęła do matki: ja się na świat nie prosiłam. I nie ułożyła sobie życia. Dziś jest sfrustrowanym człowiekiem, który przeżywa Wigilię w samotności. Nie wolno. Rodzice nie są święci, ale przez rodziców objawia się świętość Boga, bo to On w pewnym momencie z nimi wszedł w kontakt, dając nam duszę nieśmiertelną. Spróbujcie, drodzy bracia i siostry, to rozważyć. Niech postanowieniem tego odpustowego spotkania będzie właśnie owa wrażliwość na kościelne dzwony. Jeszcze raz powtarzam. Nie chodzi o to, że jesteście zmęczeni, bo macie prawo do odpoczynku. Ale macie też, ja jestem o tym głęboko przekonany, właściwe rozeznanie sumienia. Wy wiecie, kiedy jesteście zmęczeni, kiedy rzeczywiście można sobie wrzucić jakąś grę na komputerze, kiedy macie jakieś zajęcia, to jest oczywiste. Ale jest taki moment, ja w to wierzę, że każdy z was doświadczył takiego ukłucia w sercu. Mógłbym iść do kościoła. O, teraz popatrzcie, jesteście po spowiedzi i po Komunii Świętej. No, każdego dnia można przystąpić do Komunii Świętej, bo przecież nie grzeszycie aż tak ciężko. I lekceważymy to, czyli zapominamy o tym, że On nas powinien prowadzić. I już ostatnia refleksja. Uroczystość świętego Jana Apostoła to także pewna tradycja, która została nam przekazana, że właśnie on w gronie jakichś tam ludzi wrogich sobie został poczęstowany winem, które było zatrute. I pomodlił się nad nim, pobłogosławił je i wypił. I wino straciło swą moc. Niektórzy nawet to bardzo obrazowo pokazują, że wtedy wąż wyszedł z tego kielicha. Dzisiaj obserwujecie telewizję i chciałbym, żebyście jako parafia, która ma takiego patrona, w wprowadzili w swoich rodzinach zwyczaj modlitwy przed posiłkiem. To jest u nas jest tak schizofrenicznie trochę, że tak powiem, ponieważ młodzi jak jadą na oazę, czy starsi gdzieś tam są na spotkaniach, przed posiłkiem się modlą, w domu się nie modlą. Są tacy, którzy modlą się w domu, ale popatrzcie, jakie to jest wielkie świadectwo wiary, gdybyśmy będąc w lokalu wstali do modlitwy. Inni by pomyśleli, że oni też są wierzący i oni też żyją z tych darów, które za chwilę błogosławiony jesteś Boże, bo otrzymaliśmy chleb, który pochodzi z owocu pracy rąk ludzkich i Twojego błogosławieństwa. Modlitwa przed posiłkiem jest modlitwą wdzięczności, że mamy się przed czym modlić. To naprawdę jest apostolskie. Przed wielu, wielu laty kiedyś byłem z Niemcami w Bieszczadach. Oni modlili się zawsze przed posiłkiem, siedząc w ciszy każdy się modlił. Taki mieli zwyczaj. I poszliśmy nad Solinę. Tam był taki namiot wojskowy i grochówka. No dla nich to była taka rewelacja. Zamówiłem im tę grochówkę, przyniosłem. I ja tak, prawda, jak to Polak, nie? Modlimy się w kościele, w domu, jak nikt nie widzi. A oni naraz zaczęli się modlić. Trochę głupio mi się zrobiło, ale jeszcze bardziej zdziwieni byli wszyscy, którzy tam siedzieli, jedli tę grochówkę, pili piwo. W takim miejscu się modlą. Popatrzcie, nieraz się zastanawiamy, jak świadczyć. No tak świadczyć. Właśnie trzeba wprowadzać pewne zasady życia. Naprawdę dzisiaj trzeba się modlić przed posiłkiem jako wyraz wdzięczności i modlitwy za te dzieci, które co 3 minuty jedno z nich umiera z głodu. Miejcie to na uwadze, kiedy zasiadacie do stołu i nie róbmy tego w sposób taki bałaganiarski. To jest misterium. Bóg daje nam pożywienie. Ten stół domowy, dobrze przeżywany, prowadzi nas do stołu eucharystycznego. Bardzo do tego zachęcam. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna. Jednakże nie wszedł do środka. Nie wyprzedzajmy Pana Boga. Pozwólmy Mu iść przed nami. A On sprawi, że będziemy szli razem z Nim, czego serca wszystkim życzę na ten nowy rok. Amen.